Rozmowa kontrolowana.
Witamy z Sopotu. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy to, co widzimy, pogoda jest piękna, ale czy to już jest po sezonie, koniec sezonu? Co właściwie widzimy?
Nie, to jest zdecydowanie jeszcze sezon. Myślę, że on się przedłuża na wrzesień. To także dzięki imprezom i to nie tylko w Sopocie, bo i Dni Solidarności, Europejskie Forum Nowych Idei i Festiwal Filmowy w Gdyni, to wszystko powoduje, że ten sezon jest wydłużony.
No dobrze, ale jednak on zmierza do końca. To był dobry sezon czy zły? I co to
świetny.
W ogóle znaczy dla takiego miasta jak Sopot dobry sezon?
A to był świetny sezon. To są dodatkowe wpływy do budżetu z dzierża, z opłaty uzdrowiskowej, z wejść na molo, bo z tego też mamy
Ale właściwie
korzyści.
Te dane widzicie gdzieś pewnie koło grudnia dopiero?
O nie, w najbliższych dniach podamy te dane. I to jest na pewno kilkaset tysięcy złotych więcej w stosunku do zeszłego roku. I tak już się przymierzamy, że kupić kolejną nową karetkę, czy tam gdzieś jest potrzeba windy dla niepełnosprawnych. Może jakiś program medyczny rozszerzymy, bo z tym są zawsze kłopoty, czy także więcej na bezpieczeństwo.
A policja spełniła swoje zadanie, bo przez lata pan ciągle na policję narzekał, że nie tak, że nie ma ich, że się nie można z nimi dogadać.
Zdecydowanie i Komenda Miejska, i Komenda Wojewódzka tak zrozumiało, że ten główny problem to jest piątkowa i sobotnia noc i ta ilość policjantów w te dni się zwiększyła, chociaż niestety ten garnizon w ogóle pomorski to jest niedobry, jest okrejany od lat i w tym także Sopot. Ta ilość policjantów na Pomorzu maleje. No, miejmy nadzieję, że ten trend się odwróci. Takie są obietnice władz, ale zobaczymy. Nie, jest porozumienie, jest dobra rozmowa, są wspólne inwestycje, ma być ten komisariat mobilny. Także być może, że nawet drugi komisariat w okolicach.
Ale ten mobilny to w którym sezonie?
No to są procedury przetargowe, które są bardzo trudne i wiadomo, że policja ich nie może złamać. Wobec tego to się z tego przedłuża. Szkoda, że nie mogą tego zakupić z wolnej ręki.
Jakieś wnioski po tym sezonie? Co jeśli chodzi o politykę, nie wiem, czy można to nazwać antyalkoholową? To taką prowadzicie trochę?
No zdecydowanie będziemy zmniejszać ilość sprzedaży alkoholu w sklepach, czyli każda stracona koncesja odbije się tym, że będziemy zmniejszać.
To czy jest efekt tego działania?
Jest efekt. Ewidentnie widać spadek ludzi, którzy są mandatowani za picie alkoholu na ulicach, bo tutaj Straż Miejska i Policja tego szczególnie przestrzega.
Czy to nie jest fikcja?
Nie jest.
Jeśli ktoś wie, że nie kupi tutaj na Monte Cassino, gdzie jesteśmy alkoholu, to kupi na stacji benzynowej jadąc.
Ale my także te koncesje tym, którzy nie przestrzegają tego prawa, odbieramy poza Monte Cassino, tylko na Monte Cassino. I też widzę, że jest takie bardzo duże pilnowanie się sprzedawców, a niektórzy sami zaczęli nawet ograniczać godziny tej sprzedaży, co postulujemy od lat, żeby w pewnym momencie 22-24 zamknąć tą sprzedaż alkoholu taniego, bo to jest tani alkohol detaliczny. Co innego jest w lokalach, kiedy ten alkohol jest droższy, kiedy jest spożywany w cywilizowanych warunkach i tu nie mamy zamiaru ograniczać tej ilości.
Jeśli chodzi o lokale, to jeszcze o to zapytam, natomiast jak z tymi inicjatywami ustawodawczymi, bo jakiś czas temu czytałam, że właściwie jest zgoda polityczna, żeby dać samorządom takie prawo, żeby same decydowały, gdzie można i w jakich godzinach sprzedawać i jaki alkohol.
No, na pewno chcielibyśmy, żeby tak było i tak samo, żebyśmy mogli określać strefy parkowania i godziny, i dni wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne w danym mieście.
Czemu pan na weekend nie oddał tej prywatnej firmie, tak jak w Gdańsku?
Myślę, że takie rzeczy, takie błędy, które popełniono jednak w Gdańsku, czy popełniono w Warszawie, są wynikiem złej ustawy i szkoda, że tak długo jeżeli chodzi o tak ważne ustawy dla mieszkańców, jak płatne parkowanie, alkohol, czy reprywatyzacja, to one to nie można zgłosić poselski i zrobić następnego dnia jak zmianę w Trybunale Stanu, tylko to się miele i obojętnie jaka rządzi opcja, tutaj powiedzmy uczciwie, tak?
A z reprywatyzacją w Sopocie pan ma też problem? No nie pytam o taki problem jak w Warszawie, gdzie właściwie wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z przestępstwem, ale czy w ogóle jakby postępowań tych reprywatyzacyjnych macie sporo?
Mamy, ale nie tak dużo. Natomiast my mamy to szczęście, że w momencie, kiedy jest takie postępowanie, to musimy się wyłączyć. W przeciwieństwie do Warszawy tam obowiązuje inne specjalne prawo i na przykład prowadzi to Gdynia albo Pruszcz Gdański, a my jesteśmy stroną. Jest to dużo bezpieczniejsze i dziwię się, że przez lata takiego prawa dla Warszawy ktoś nie postanowił, nie uchylił tego dekretu Bieruta. Kiedy pani prezydent Warszawy była stroną postępowania, ale odwołującą się, a nie decydującą o zwrocie nieruchomości. Tu jest błąd systemowy. No ale widać, bardziej łatwiej się zajmować takimi spektakularnymi rzeczami jak Trybunał Konstytucyjny, psuć go, niż zajmować się prawem dla mieszkańców.
Jak rozumiem, to przytyk do władzy, o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam też zapytać o taką rzecz. Czy teraz po tej sprawie warszawskiej będziecie się jakoś jeszcze bardziej szczegółowo przyglądać tym, którzy występują o zwrot mienia?
Panie doktorze, im bardzo szczegółowo przyglądamy. Niestety za rzadko przyglądają się im organy ścigania. I tutaj tak samo pani prezydent Warszawy zgłosiła tą sprawę do prokuratury 2 lata temu i co? I nic. I u nas tak samo my czasami prosimy prokuraturę o sprawdzanie takich osób, ale to nie ma efektu, dlatego że widzimy, że są to wielokrotnie naciągacze. Także przepraszam firmy warszawskie.
O jeszcze prokuraturze pewnie będzie okazja porozmawiać. Ja powiedziałabym, że ten sezon w jakimś sensie kojarzy mi się, szczególnie jeśli chodzi o przekaz medialny, z pańską walką z budką z kurczakami.
Nie, no, myślę, że kojarzy się przede wszystkim z pięknym Sopotem, w którym mamy beżowe, białe parasole, w których nie mamy zabudowy jakimiś właśnie budkami, bo cóż łatwiejszego było jak ogłosić przetarg na 20 budek z kurczakami na Placu Przyjaciół Sopotu i zrobić wielkie jedno grillowanie. Dobrze by śmierdziało, byłoby kolorowo, fajnie, mielibyśmy typową miejscowość nadmorską, która wygląda tak, że należy z niej jak najszybciej uciekać, a nie po prostu ładne ogródki. I my dbamy o estetykę i 99% do tej estetyki się dokłada. Dbamy także o to, żeby były świetne koncerty w Operze Leśnej. Naprawdę był bardzo udany sezon. Czy żeby się rozkładała instalacja Art Loopa, jak w tej chwili na Placu Przyjaciół Sopotu. Ale naprawdę walka z kurczakami bez przesady jest jakiś temat tam pośredni. Natomiast jest to pokazanie, że no nie można po prostu psuć wizerunku miasta. 300 restauratorów wydaje określone środki finansowe, że to wyglądało ładnie, że to wyglądało przyzwoicie. Znajduje się 1 czy 5 ludzi, bo ja naliczyłem 5 takich inicjatyw w tym sezonie, które psują ten wizerunek miasta.
A Zatoka Sztuki wciąż psuje wizerunek miasta?
Zatoka Sztuki popsuła swój wizerunek i popsuła wizerunek miasta nieodwracalnie. Tylko że tutaj znowu no to postępowanie jest strasznie długo. Dobrze, ja bym nie chciał wydawać ostatecznego wyroku, ale niestety widać, że te no, bardzo ta bulwersująca sprawa pedofilii, właściwie można tak to nazwać, no bardzo powoli jest rozstrzygana.
Ale
i to
chciałam też zapytać, jakby dalekosiężne skutki. Ta nazwa i ten lokal zostanie w Sopocie? Czy pan zrobi wszystko, żeby ich nie było?
Panie redaktor, Zatoka Sztuki miała swoje pierwsze 2 dobre lata. Natomiast wydaje się, że te straty, które zostały porobione, są nieodwracalne. Ale to jest to samo, co nasza walka, bo to Związku Miast Polskich, czy miast z klubami nocnymi. No, ja nie wiem, czy nie może Urząd Skarbowy, bo Urząd Skarbowy nas bardzo dobrze za 14 zł ściga, prawda? Ale w podatku. Natomiast jeżeli chodzi o przychody typu 70 tysięcy zł z wieczoru z jednego Norwega i to napisuje nam obraz w Norwegii, bo są artykuły w norweskiej prasie, to tutaj jak gdyby te organy państwa są, okazuje się, bezradne, tak? I mamy się tym zajmować prezydent miasta wyposażony w służbę specjalną pod nazwą Straż Miejska.
No, sprawa jest w sądzie, prawda? Wciąż jest.
No jest w sądzie, ale ta sprawa, myślę, że w każdym normalnym kraju przyszedłby raz drugi Urząd Skarbowy sprawę wyjaśnił, czy 70 tysięcy złotych, czy jest opodatkowane te 70 tysięcy złotych, czy nie jest, tak? A nie, że ukazuje się w norweskiej prasie artykuł, że oszukują w Sopocie, oszukują w Polsce, bo sprzedają, nie wiem, Coca-Colę czy szampana za 70 tysięcy złotych. No to jest niepokojące.
Po naszej rozmowie jedzie pan do Poznania. Na Związek Miast Polskich będziecie robić dym wokół planowanej reformy w oświacie?
No już robimy, bo ta reforma jest niedobra. Ona przede wszystkim jest niedobra dla uczniów. Opóźnia edukację naszych młodych ludzi o 2 lata. Raz, że idą później do szkoły.
Daje rodzicom możliwość wyboru.
Tak, ale jednak jest to przesunięcie w taką możliwość, chociaż w Sopocie ponad 50% rodziców zapisało 6-latki. Gratuluję tej dobrej decyzji tym rodzicom. Natomiast to także postawienie przez dłuższy czas dzieciaków w 4. klasie z nauczycielami, którzy uczą w klasach młodszych, no oni mają swoją specjalizację, ale te dzieciaki w 4. klasie powinny iść do specjalistów z innej dziedziny. I co ma
robić? Podobno będzie i tak, i tak. No dokładnie nie wiemy.
No tak, i tak, i tak, i nie tak.
Panie prezydencie, ale w takim mieście jak Sopot, to jest dla was problem organizacyjny? I ostatnio rzecznik prezydenta Gdańska mówił, że każda zmiana w każdej szkole w Gdańsku pod tę reformę to jest 1 000 000 zł.
Oczywiście, że tak, bo trochę trzeba w szkołach podstawowych stworzyć gabinety specjalistyczne, tak, bo to nie jest już tylko cyrkiel i ołówek, prawda, tylko czy kreda, to są specjalistyczne gabinety do biologii, do geografii, do fizyki, do chemii, które były stworzone w gimnazjach. W tej chwili my je musimy znowu przerzucić do podstawówek. Poza tym, no, część ludzi z obsługi oświaty straci. traci pracę. No bo
a ile w Sopocie osób?
Ja myślę, że to będzie około 20-30 osób. To nie jest dużo. Natomiast co mają powiedzieć jeszcze gminy, które wybudowały przepiękne gimnazja ze środków unijnych, tak? Te środki być może będą musiały
przecież
zwracać.
Przecież te szkoły dalej nadal będą, te budynki no, piękne nadal będą.
No tak, ale to były zbiorcze jak gdyby budynki dla tych starszych dzieciaków zwożonych z całej gminy, z wsi, prawda? A w tej chwili one, jedna wioska będzie miała dobry budynek, a druga nic.
Ale czy to nie jest trochę tak, że trzeba robić dym, tak jak już się wyraziłam, po prostu dla zasady?
Nie dla zasady, dlatego że przed wyborami obiecano nam konsultacje. Te konsultacje zaczęły się 28 czerwca, czyli w momencie, kiedy nauczyciele poszli.
Ministerstwo twierdzi, że dużo wcześniej.
Nie, no ale może w podziemiu. Być może, że tak. Tak. Natomiast myśmy mieli spotkanie z panią wiceminister oświaty jako Związek Miast Polski. Muszę powiedzieć, że tyle złych rzeczy, o których usłyszała pani minister oświaty od burmistrzów, prezydentów z Prawa i Sprawiedliwości. Z takim spotkaniem się jeszcze nie spotkałem w swojej karierze. No po prostu było bardzo gorące, bardzo niedobre, bo naprawdę ponosimy te koszty finansowe. Zresztą najważniejsze są te koszty ludzkie, czyli dzieciaków i uczniów i rodziców. Natomiast te pieniądze, które my dzielimy, to są pieniądze naszych mieszkańców. Je już nie można wydać.
Napisał pan jakiś czas temu, niedawno, list otwarty do polskiej opozycji z takim zdaniem, że za chwilę może być za późno, bo PiS tworzy struktury totalitarnego państwa. I co to jest, jak wołanie na puszczy trochę?
No być może, że tak, ale myślę, że jest jakaś odpowiedź tego, że chociażby Platforma zaczyna bronić pani prezydent Warszawy, tak? Czy po prostu ktoś w końcu zaczyna bronić przed służbami specjalnymi samorządowca?
Myśli pan, że to powoduje, że popularność Platformy Obywatelskiej wzrośnie?
Nie, mi nie chodzi o popularność Platformy Obywatelskiej. Mi chodzi też o jakieś zjednoczenie opozycji i o to, żeby nie zajmowała się sobą, tylko zajęła się patrzeniem na ręce rządzącym, tak? Czy wprowadzającym to totalitarne państwo, które stara się wejść w nasz każdy kąt, podsłuchiwać nas na każdym kroku.
A pan się czuje podsłuchiwany? Znaczy wie pan, że jest pan podsłuchiwany? Może
znaczy, teraz już nie muszę wiedzieć. Co więcej, nawet sąd nie musi wiedzieć, że jestem podsłuchiwany, tak? Czyli daje taką możliwość. A miałem taki okres w życiu, kiedy byłem podsłuchiwany, co więcej mapowano logowania mojej komórki. Ja widziałem to potem w aktach sprawy, także mam te przykre doświadczenie i uważam, że o tym, czy ktoś jest podsłuchiwany, czy nie, powinien decydować niezależny sąd, a nie pan minister sprawiedliwości, który jest czynnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
A co z pańską sprawą?
No, organ odwoławczy pod koniec września. Czytałem w ostatnich dniach po raz kolejny tą apelację. No jest po prostu ona kuriozalna i myślę, że dobrze, że ten prokurator akurat trafił do rejonu, a nie został dalej w prokuraturze apelacyjnej.
Boi się pan decyzji sądu w swojej sprawie?
Wie pani, no zawsze to są emocje, które można by poświęcić w innym kierunku. To jest czas, który można poświęcić w innym kierunku i nie wierzę, żeby CBA Mariusza Kamińskiego, jak badała moją sprawę, to nie wiedziało, że części, które miały być ponoć montowane do mojego samochodu, tego samochodu nie pasują. No to krasnoludki tego nie wymyśliły.
A coś pan...
Czy tego, że nagrania prawdziwego nie ma, ale to też jest ciekawe, że z mojego, jak ja złożyłem zawiadomienie, że ktoś sfałszował nagranie, to trwa 2 lata.
A coś pan dobrego powie o tej ekipie rządzącej w Polsce?
Wie pani, no ja myślę, że w ogóle zajęcie się rodziną jest dobre, tak? Ja bym inaczej ten program 500+ wprowadzał, ale zauważenie tego problemu jest na pewno dobrym problemem, tak? Ale ja bym wprowadzał bardziej zwolnienie od podatku, żeby tutaj zachęcać ludzi do pracowania. Natomiast dobrze, że ten problem został zauważony, że jest jakieś takie, że nie wszyscy są w tym pendolino i na autostradzie i część pozostała poza tym.
A to prawda, że w Sopocie nie ma żadnych gruntów, żeby wybudować te mieszkania z tej takiej reformy Mieszkanie Plus?
Nie ma gruntów Skarbu Państwa, ale my będziemy rozmawiać z wojewodą, bo są grunty na przykład kolejowe, tak? Czy by nie można było tych gruntów, jak gdy kolej by nie mogła przekazać. Ale niestety...
A gruntów, miasto nie ma takich gruntów? Które
miasto ma, tylko tam jest ewidentnie powiedziane o gruntach Skarbu Państwa. Gdyby miało miasto, to ja bym bardzo chętnie takie grunty przekazał. Szkoda, że ta ustawa nie jest rozszerzona, ale myślę, że to jest też dobry pomysł. To jak pani redaktor się pyta o dobre rzeczy, to jest kolejny dobry krok, bo poprzednia ekipa upoważniła BGK do dawania dotacji na budownictwo komunalne, z którego skorzystamy w tej chwili. To będzie około 5 milionów złotych. Chyba 110 mieszkań razem wybudowanych dzięki temu będzie w Sopocie. Także dobrze, że ta sprawa mieszkań i przez poprzednią, przez tą ekipę jest zauważona.
A za ile się buduje mieszkania komunalne za metr w Sopocie?
Około 3-4 tysięcy złotych, jeżeli to się w to się licza w grunt. To nie jest niska cena, ale pamiętajmy, że ta cena roboczo godziny w Sopocie jest wyższa. nawet jak przyjeżdżają robotnicy z Kaszub, którzy są bardzo dobrymi budowlańcami, no ale jest ta cena ziemi i to podwyższa tą cenę, ale 3-4 tysiące to jest cena, no, którą myślę, że każdy człowiek by jeszcze zniósł.
A pan to tak w sezonie to na plażę chodzi, czy nie?
Ja się wychowałem w Sopocie, bo zawsze chodziliśmy na plażę wieczorem, tak? Kiedy już było trochę mniej ludzi.
Teraz jest mniej ludzi.
Raczej na łódkę. Lubię się kąpać, skakać do morza tam już za falochronem. I myślę, że to jest takie raczej czynne spędzanie czasu, tak? Czy windsurfing, czy łódka. Oczywiście za sekuracją, bo to jest...
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Rozmowa kontrolowana.